Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii.
Pan przemówił do Jozuego: nie bój się, nie drżyj ze strachu. Weź z sobą wszystkich walecznych mężów i po przygotowaniu wyrusz do Aj. Oto w twoje ręce wydaję króla Aj i jego krainę. Powstał Jozue i wszystkie oddziały wojowników, aby wyruszyć przeciw Aj. Jozue wyłączył 30 000 mężów wyróżniających się siłą i wysłał ich wcześniej, już nocą. Wydał im taki rozkaz: ukryjcie się w zasadzce po drugiej stronie miasta, ale niezbyt daleko od niego. I wszyscy czuwajcie w gotowości. Ja natomiast i wszyscy pozostali ze mną podejdziemy pod miasto. Kiedy mieszkańcy Aj wyjdą, by uderzyć na nas jak poprzednio, my zaczniemy uciekać przed nimi. Gdy pobiegną za nami, odciągniemy ich od miasta. Będą sobie mówić: ci też, jak tamci poprzednio, pierzchają w popłochu przed nami. Wtedy wy wyskoczycie z zasadzki i ruszycie na miasto. Macie postąpić zgodnie z tym planem. Taki otrzymujecie rozkaz. Siostry i bracia, z niekłamaną przyjemnością i delikatnym dreszczem emocji zapraszam was wszystkich do 8 rozdziału Księgi Jozuego. W naszym ostatnim spotkaniu przyglądaliśmy się klęsce, którą ponieśli wojownicy narodu wybranego, gdy w liczbie około 3 000 żołnierzy chcieli zdobyć to miasto i musieli salwować się ucieczką. Zginęło spośród nich 36. Liczba 36 jest swego rodzaju liczbą charakterystyczną. To 3 × 12. Wszystkie pokolenia poniosły stratę. I to stratę dotkliwą. Bo nie chodzi oczywiście o liczbę w rozumieniu fizycznym, ale o symbolikę odnoszącą się do przestrzeni wiary, doświadczenia obecności Boga. Boga, który miał się zatroszczyć, a... no właśnie, jak miał się zatroszczyć? Jak miał podpowiedzieć, skoro nikt go nie zapytał o zdanie? Tym razem to Bóg odzywa się do Jozuego. Jak to często bywa w teofaniach relacjonowanych przez pierwsze przymierze. Rozmowa zaczyna się od wezwania, od rozkazu: nie bój się, nie drżyj ze strachu. Czego Jozue się boi? Czy lęka się własnych pomysłów? Czy może tego, że Bóg nie będzie wspierał swojego narodu? Czy boi się konsekwencji grzechu, który został bardzo wyraźnie ukazany, wyciągnięty na światło dnia przez wyznanie Akana? Czy to lęk, czy bojaźń? A może właśnie Bóg odzywa się w taki sposób do Jozuego, żeby obudzić w nim, żeby przypomnieć mu o bojaźni, o tym, że to Pan sobie spokojnie poradzi i skoro obiecał dać tę ziemię na własność narodowi, który sobie wybrał, nie będąc do niczego przymuszonym, to on tego słowa dotrzyma. Ale żeby nie zbagatelizować niebezpieczeństwa, żeby nie wydawało się Jozuemu, jak poprzednim razem, że nie trzeba angażować wszystkich sił, że to zdobycie Ai, ruiny, kupy gruzów, powinno iść jak po maśle, Bóg daje konkretne polecenie: weź z sobą wszystkich walecznych mężów. Nie bój się zaangażować całego wojska. Niech ludzie wiedzą, że ta ruina ma również swoiste znaczenie. Domyślamy się naturalnie, że podobnie jak w przypadku Jerycha, prawda historyczna różni się nieco, w cudzysłowie, od prawdy teologicznej zawartej w Księdze Jozuego. I rzeczywiście, w końcu XIII wieku przed Chrystusem takiego miasta jak Aj nie było. Podobnie jak w przypadku Jerycha, archeologia nie potwierdza wersji biblijnej o zdobyciu tej kupy gruzów, Owszem, znajdowały się tam ruiny miasta, które zostało zburzone prawie 1000 lat przed przybyciem w tamte okolice Izraelitów. A jako że ruiny te pozostawały przez większą część dziejów Izraela, stąd właśnie nazwa Ha'ai, ruina. Jeśli jednak mamy próbować włączyć w ten opis jakieś walory historyczne, to można je odkryć w zabiegu, którego dokonał autor biblijny, gdy opisując zdobycie miasta, wzbogacił ów opis o epizody zaczerpnięte z późniejszych wojen toczonych przez króla Jozjasza, czyli w wieku VII. Przyjrzyjmy się zatem temu opisowi zdobycia miasta Aj i spróbujmy odkryć, co próbował przekazać wierzącemu Żydowi Duch Święty, działający w natchnieniu biblijnym. Jak słyszymy już w 3 wersecie 8 rozdziału Księgi Jozuego, następca Mojżesza wyłączył z całego wojska 30 tysięcy żołnierzy wyróżniających się siłą i wysłał ich wcześniej, już nocą. Przez kilka godzin pod odsłoną ciemności 30 tysięcy ludzi pokonało konkretną drogę, by ukryć się po drugiej stronie miasta. 30 tysięcy to całkiem spora armia, w przeciwieństwie do owych 3000, którzy według zapewnień zwiadowców z 7 rozdziału Księgi Jozuego miało wystarczyć do zdobycia tej ruiny. Część armii ma pozostać w ukryciu, w zasadzce. Ilu żołnierzy zostawił Jozue przy sobie? Tego nie wiemy. Ale spoglądając na kolejne zdania i analizując opis całego wydarzenia, widzimy, że król Aj, zobaczywszy Jozuego i ludzi, którzy byli przy nim, wyruszył żwawo, by wyjść im naprzeciw i od razu stoczyć bitwę. On sam i towarzyszące mu oddziały. Gdy go zobaczył Jozue i Izrael, zaczęli uciekać przed nimi. Tamci popędzili za synami Izraela i sami oddalili się od miasta. Nie było w Aj nikogo, kto by nie ruszył w pościg za Izraelem. Zostawili otwarte miasto, bo ścigali Izraela. Wtedy Jozue wyciągnął swoje ramię z oszczepem przeciw miastu, a zasadzka poderwała się natychmiast ze swojego miejsca. Wyruszyli z niej, skoro tylko on wyciągnął swe ramię. Wpadli do miasta, zdobyli je i od razu podłożyli pod miasto ogień. Wtedy, jak to przeczytamy w kolejnych wersetach, wojsko Jozuego wzięło w kleszcze wojowników Aj razem z królem tego miasta. Ci ponieśli sromotną klęskę. Miasto zostało zdobyte. Jak tłumaczy to wydarzenie nasz przyjaciel Orygenes? Bo rzeczywiście zdobycie Aj doczekało się u Orygenesa dwojakiej interpretacji. W jednej z nich mówi o kościele, o wspólnocie kościoła, a w drugiej zadaje pytanie z dziedziny moralności. W pierwszej interpretacji dla Orygenesa wojsko Jozuego symbolizuje kościół składający się z chrześcijan nawróconych z judaizmu i tych, którzy nawrócili się z pogaństwa. Pierwsi są symbolizowani przez tę część armii, która ucieka w domyśle przed obciążeniami i nakazami prawa Mojżesza. Natomiast te 30 tysięcy żołnierzy ukrytych w zasadzce, którzy zdobywają Aj, symbolizuje chrześcijan nawróconych spośród pogan. Oni zdobywają miasto szatana, osiągają zbawienie, którego nikt by się nie spodziewał. Ciekawe, że to właśnie Jozue prowadzi tych uciekających przed obciążeniami i nakazami prawa Mojżesza. W kontekście interpretacji Orygenesa i innych ojców Kościoła wydaje się to oczywiste. Jezus jest wodzem tych wszystkich, którzy pozostawiają za sobą prawo mojżeszowe, bo odkrywają, czym naprawdę jest relacja z Bogiem. Kim naprawdę jest ten, którego Ojciec posłał, by dokonało się zbawienie każdego człowieka. To Jezus wyprowadza, jak napisze bardzo mocno święty Paweł, wyprowadza z niewoli prawa, a jednocześnie zaprasza, by zdobyli życie wieczne ci, którzy do tej pory trwali w mroku pogańskich rytuałów. Ta interpretacja Orygenesa mówi o kościele złożonym z tych, którzy nawrócili się z judaizmu i tych, którzy porzucili pogańskie obyczaje. Ale wspomniałem również o interpretacji moralnej, którą proponuje Orygenes. Stawia bowiem pytanie, zastanówmy się, czy nie istnieje coś takiego, co możemy pokonać przez ucieczkę i czy ucieczka nie może być cnotą. W swoich rozważaniach Aleksandryjczyk ogniskuje się na tej części armii, która ucieka przed wrogiem, by umożliwić zwycięstwo. Odpowiedź dla Orygenesa wydaje się bardzo jasna. Formułuje ją, opierając się na słowach Jezusa z 23 wersetu 10 rozdziału Ewangelii w redakcji świętego Mateusza. Jeśli was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Na tej podstawie Orygenes twierdzi, że to ucieczka przed złem i grzechem jest ostatecznym duchowym zwycięstwem. W kontekście rozpoczynającego się Wielkiego Postu myśl założyciela szkoły aleksandryjskiej jest szczególnie godna polecenia. Zajrzyjmy zatem do kolejnych wersetów 8 rozdziału Księgi Jozuego. Przeczytamy w wersie 30, że Jozue zbudował wtedy na górze Ebal, to skalisty szczyt wznoszący się na zachód od Jordanu, w pobliżu Sychem, naprzeciw góry Garizim. Zbudował wtedy ołtarz dla Pana, Boga Izraela. Trzymali się ściśle tego, co synom Izraela nakazał Mojżesz, sługa Pana, i co jest napisane w prawie Mojżesza, że mianowicie ma to być ołtarz z kamieni nieobrobionych, do których nie użyto żelaza. Na nim złożyli Panu całopalenia i ofiarę ocalenia. Wiemy już, że ofiara całopalna była niezwykle cenną ofiarą ze zwierzęcia. Wszystko dla Pana. Jedynie skórę ściągniętą z ofiarniczego zwierzęcia otrzymywał kapłan. Natomiast ofiara ocalenia, nazywana także ofiarą za pokój lub ofiarą biesiadną, polegała na spaleniu tłuszczu ofiarowanego zwierzęcia na ołtarzu, natomiast pozostałe mięso było spożyte przez kapłanów i dawców ofiary razem ze swoją rodziną i bliskimi. Co dalej przekazuje nam autor natchniony? Jozue zapisał na kamiennych płytach powtórzone prawo Mojżesza. Zapisał je w obecności synów Izraela. Cały Izrael, ich starszyzna, sędziowie i biegli w piśmie, szli z przodu po jednej i po drugiej stronie arki, a kapłani i lewici nieśli tę arkę przymierza Pana. Prozelici i wyznawcy rodzimi jedną połową byli przy górze Garizim, a drugą przy górze Ebal, zgodnie z tym, co nakazał Mojżesz, sługa Pana, aby najpierw pobłogosławić lud. Potem Jozue odczytał wszystkie słowa tego prawa, błogosławieństwa i klątwy, zgodnie z tym wszystkim, co napisane jest w prawie Mojżesza. Nie było nawet jednego słowa z tego wszystkiego, co Mojżesz nakazał Jozuemu, którego by Jozue nie przeczytał, kierując je do uszu całego zgromadzenia synów Izraela. Na wieść o tym królowie Amorytów, żyjących po drugiej stronie Jordanu, na wyżynie i na równinie, a także na całym wybrzeżu Morza Wielkiego i od strony Libanu, jak również Hittyci, Kananejczycy, Peryzyci, Hiwici, Amoryci, Girgaszyci i Jebuzyci, zebrali się razem, aby wspólnie przystąpić do walki z Jozuem i Izraelem. Nieprzypadkowo przeczytałem również dwa wersety 9 rozdziału Księgi Jozuego o zachowaniu królów amoryckich i narodów, które zamieszkiwały tamte tereny, ponieważ na pierwszy rzut oka chodziło o reakcję na to, co Jozue uczynił z Jerychem i z Aj. Ale w kontekście czasu, w którym przyglądamy się księdze Jozuego, można również spojrzeć nieco szerzej i odnieść ową reakcję królów pogańskich do umocnienia relacji narodu wybranego z Bogiem, które dokonało się przez zbudowanie ołtarza, złożenie ofiary biesiadnej, czy ofiary ocalenia, jak tłumaczy nam ten tekst przekład Biblii I Kościoła, przekład z Septuaginty, a także zapisanie na kamiennych płytach powtórzonego prawa Mojżesza. Oczywiście ten akt spisania prawa wiązał się również z odczytaniem tego prawa, odczytaniem jego każdego słowa, po to, by dotarło ono do uszu całego zgromadzenia. Myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z faktu, że Wielki Post, który rozpoczniemy, będzie, jak co roku, czasem związanym z podjęciem pewnego wysiłku, by na nowo odkryć tę relację z Bogiem miłosiernym, Ojcem Wszechmogącym, Panem kochającym każdego człowieka. I niewątpliwie już nie królowie Amorytów, ale wiele złych duchów będzie chciało nam przeszkodzić w tej naszej drodze odkrycia, umocnienia, czy może po prostu zbudowania na nowo relacji z naszym Panem i Bogiem. Będą się pojawiać rozmaite pokusy, będą się pojawiać i próbować dojść do głosu w naszym życiu grzechy, z którymi już dawno sobie poradziliśmy. Oczywiście nie chodzi tutaj o żadne straszenie nadchodzącym okresem liturgicznym, ale o zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób poradzić sobie, w jaki sposób dokonać po raz kolejny realnego, konkretnego wyboru Boga, wyboru fundamentalnego. Jozue najpierw zbudował ołtarz, znalazł miejsce, gdzie wszedł w kontakt z Bogiem. Może będzie chodziło o tę małą izdebkę, w której spotkamy się z Ojcem, który widzi w ukryciu, a może chodzi o odkrycie na nowo adoracji Najświętszego Sakramentu, albo przygotowanie w swoim domu takiego kącika, gdzie można mieć otwartą Biblię i nie pozwolić jej się zakurzyć, gdzie stoi krzyż, albo jakaś ikona przedstawiająca Jezusa, albo świętych. Na zbudowanym ołtarzu Jozue złożył Panu całopalenie i ofiarę ocalenia. Powiedział wyraźnie, uczynił gest, znak, potwierdził swoje wyznanie, że wszystko należy do Boga. A potem ucztował ze świadomością Bożej obecności. Po raz kolejny świadomie zaprosił Boga w swoje życie. Może od tego warto rozpocząć czas Wielkiego Postu. Uświadomić sobie obecność Boga, zaprosić Go w codzienność, w zwyczajność, poprosić o uważność i wrażliwość serca. Chwilę później Jozue zapisał powtórzone prawo, zapisał je w obecności synów Izraela. Tak, warto we wspólnocie Kościoła raz jeszcze przypomnieć sobie Słowo Boga, przypomnieć sobie to wyznanie wiary, do którego zresztą będziemy zaproszeni tak mocno na zakończenie tego wielkopostnego czasu, tej drogi pokuty, modlitwy i jałmużny, kiedy w Wigilię Paschalną znów powiemy Bogu tak, wierzymy Ci na słowo. Ale może chodzi również o to, by przygotować się do tego paschalnego wyznania wiary, częstszą obecnością na Eucharystii. I potem Jozue odczytał wszystkie słowa tego prawa. Każde słowo. Akurat was, siostry i bracia, nie trzeba przekonywać do lektury Pisma Świętego, ale może kogoś warto w cudzysłowie zarazić tym codziennym czytaniem Biblii. Życzę wam dobrego rozpoczęcia Wielkiego Postu i cieszę się już na nasze kolejne spotkanie.